z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, zapraszam słuchaczy naszej audycji na pierwszy w tym roku spacer śladami przeszłości winiarskiej Zielonej Góry. Za przewodnik służyć nam będzie fundamentalna dla tego tematu książka Mirosława Kuleby pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. Jej autor, zdobywca aż trzech lubuskich wawrzynów literackich, między innymi za książkę o Czeczenii i o wojnie w Czeczenii, jest też autorem kilkunastu książek. Był znanym polskim reporterem i korespondentem wojennym. Napisał również książkę o zielonogórskim łowiectwie. W topografii winiarskiej Zielonej Góry Mirosław Kuleba prezentuje obraz miejsc, jak sam pisze w przedmowie, związanych z uprawą winorośli i produkcją wina na przestrzeni całej historii miasta. O swojej książce pisze tak między innymi w nocie od autora. Topograficzny wizerunek obejmuje opis winnic pogrupowanych w rewiry i okręgi winiarskie wraz z siecią traktów komunikacyjnych, ulic i placów. Praca wyszczególnia domy mieszkalne i gospodarstwa rolne winiarzy amatorów oraz osób zajmujących się winiarstwem zawodowo. Tłocznie z prasami winiarskimi, piwnice i leżakownie, wytwórnie win, winiaków, likierów i wódek, octownie, destylarnie, sklepy z alkoholem, siedziby winiarskich firm handlowych, hurtowni alkoholu, a także miejsca, gdzie zielonogórskie wino podawano do konsumpcji. Zatem w książce są również adresy i opisy winiarni, restauracji, lokali w hotelach. Tak, proszę Państwa, to już jest ode mnie taka uwaga. To był przemysł, prawdziwy przemysł produkcyjno-gastronomiczny w Zielonej Górze. Swego czasu winnice obejmowały 1000 hektarów. Szczególną kategorią obiektów zaprezentowanych w książce są tak zwane domy winiarskie, a zatem dostaliśmy do ręki w 2010 roku, bo książka liczy sobie tyle lat, bardzo szczegółowe kompendium wiedzy o winiarskiej historii Zielonej Góry. Co ciekawe, także książka obejmuje czasy powojenne. Nie jest tylko książką o tej niemieckiej części, czy wcześniej austriackiej, później pruskiej części historii, ale także o tym, co my z tym dziedzictwem zrobiliśmy, i pozytywnego, i negatywnego także. A szczególną kategorią obiektów zaprezentowanych w książce są też domy winiarskie, które architektonicznie trwają nadal w naszym krajobrazie miejskim, i narracja uwzględniająca dynamikę dziejów i przemian społecznych pozwala prześledzić proces wzrastania i rozwoju Zielonej Góry, miasta, które dzięki uprawie winorośli i produkcji wina stało się znane daleko poza granicami Dolnego Śląska. Książka Mirosława Kuleby, Topografia winiarska Zielonej Góry, zawiera bardzo interesującą przedmowę Stanisława Kowalskiego, wybitnego znawcy historii miasta i jego zabytków. Stanisław Kowalski podkreśla spójność patrzenia na tradycje winiarskie przez Mirosława Kulebę właśnie. W 2005 roku ukazała się inna książka Mirosława Kuleby, Ampelografia Zielonej Góry, i Stanisław Kowalski również tą książkę wspomina, bo ona jest ważna i bardzo współbrzmi z topografią winiarską Zielonej Góry. Przypomnę, poprzedzała ją o 5-lecie. I Stanisław Kowalski tak pisze o ampelografii Zielonej Góry. Przypomnijmy, że w pracy tej tytułowe zagadnienie odnoszące się do gatunków, odmian i szczepów winnego krzewu uprawianych w przeszłości w Zielonej Górze, autor przedstawił w szerokim kontekście czynników naturalnych sprzyjających plantacją. No nieprzypadkowo oczywiście winiarstwo się pojawiło w Zielonej Górze. Tu uwaga moja i wracamy do Stanisława Kowalskiego, który kontynuuje opis, czy też recenzuje ampelografię Mirosława Kuleby, pisząc tak. Szczegółowo scharakteryzował tutejsze warunki geomorfologiczne, geologiczne, glebowe i klimatyczne. Przybliżył również interesującą sprawę ampeloterapii, proszę Państwa, czyli leczenia różnych dolegliwości dietą winogronową. Tak, była taka dieta, która była opracowana w XIX wieku przez jednego z zielonogórskich lekarzy. No i tu Stanisław Kowalski czyni taką uwagę. Wprawdzie Zielona Góra nie stała się na trwałe kurortem, ale przez wiele lat ściągała bogatych kuracjuszy. Autor tego nie mówi, ale sam fakt powstania nowych plantacji winorośli podsuwa myśl o możliwości odrodzenia ampeloterapii. No to byłoby bardzo ciekawe w oparciu o nowe naukowo opracowane metody leczenia. Stanisław Kowalski oczywiście w przedmowie do kolejnej książki Mirosława Kuleby, Topografii winiarskiej Zielonej Góry, która będzie dzisiaj naszym przewodnikiem po raz chyba 6 lub 7, bo w ubiegłym roku pozwalaliśmy sobie na wiele takich spacerów. Dzisiaj będzie pierwszy w tym roku spacer. I Stanisław Kowalski zauważa, że nowatorstwo Mirosława Kuleby w traktowaniu tego zagadnienia, czyli zagadnienia winiarstwa w Zielonej Górze, polega na kompleksowym jego ujęciu. Topografia winiarska miasta prezentowana przez Mirosława Kulebę, jak pisze Stanisław Kowalski, to nie tylko plantacje i wybrane budowle, domy na winnicach, fabryki, to także domy mieszkalne winogrodników, piwnice, restauracje, obiekty z wyszynkiem wina. Zaprezentowany obraz, tutaj przechodzi Stanisław Kowalski do pracy wykonanej przez Mirosława Kulebę i jego współpracowników. Tutaj dziękuję Mirosław Kuleba pani Zofii Maziarz, kustosz zielonogórskiej książnicy, która wykonała na potrzeby publikacji komputerowe opracowanie tysięcy ogłoszeń prasowych winiarzy zamieszczonej w codziennej prasie zielonogórskiej od 1825 roku. Trzymam to dzieło w ręce i to jest naprawdę fundamentalna praca. Liczy ponad 900 stron, a przypisów do niej jest ponad 2400. Ciekawą rzecz również przypomina Stanisław Kowalski, pisząc o autorze, że Mirosław Kuleba posiada własną winnicę, a rosnąca w niej winorość w dużej części pochodzi ze starych szczepów odnalezionych w różnych miejscach miasta. Tak więc stara historia, to już komentarz mój, trwa dalej w dziełach zielonogórskich winiarzy, w tym Mirosława Kuleby. Nieodłączną częścią książki, podkreśla Stanisław Kowalski, i jej zaletą jest bogaty materiał ilustracyjny w postaci planów, rysunków archiwalnych i fotografii. Również znajduje się tu cenny aneks autorstwa Przemysława Karwowskiego, zawierający propozycje szlaków do zwiedzania i oprowadzających po najciekawszych miejscach miasta związanych w przeszłości z winiarstwem. No i tutaj dodatkowy asumpt do zastanowienia się, czy no wszystko już wyciągnęliśmy z tej naszej historii bogatej, winiarskiej dla turystów. Czy mamy już taką narrację kompleksową. No, sami się musimy nad tym zastanowić. Wiele się dzieje, między innymi degustacje w piwnicach, niezwykle pięknych piwnicach, które się zachowały z poprzednich stuleci. Ale chyba możemy w tej sprawie zrobić jeszcze więcej i nasza audycja Niedziela z Kulturą w naszej audycji chętnie do tego przyłożymy rękę. I na koniec Stanisław Kowalski, rekomendując książkę Mirosława Kuleby Topografia winiarska Zielonej Góry i przy okazji Ampelografia Zielonej Góry, pisze tak, że obie te książki w znaczący sposób wzbogacają naszą wiedzę o zielonogórskiej tradycji winiarskiej, a Ampelografia jest pozycją szczególnie cenną dla osób uprawiających winorośl bądź noszących się z zamiarem założenia winnicy. No, ze względu na fundamentalne informacje dotyczące warunków naturalnych, w jakich te winnice się rozwijały, warunków glebowych i klimatycznych. Zatem ktoś, kto prowadzi winnicę lub nosi się z zamiarem jej utworzenia, musi to wszystko, tą wiedzę sprzed stuleci wziąć pod uwagę, a przynajmniej nie lekceważyć jej. Topografia winiarska Zielonej Góry odkrywa przed nami wielkie historie ludzkie, pokazuje zmienność losu i tłumaczy obecność w substancji zabytkowej miasta wielu detali architektonicznych. To już moje spostrzeżenie jako kogoś, kto się w Zielonej Górze urodził i spędził tu 65 lat swojego życia i widział, jak miasto się zmienia i jak tradycja winiarska zanikała, ale na szczęście odradza się w ostatnich kilkunastu latach. Zanim jednak wyruszymy na spacer, który Państwu obiecałem, wspomożemy się, żeby, no, nie powiedzieć, odurzymy się odrobiną stylowej muzyki w wykonaniu Jagody Aleksandrowicz i towarzyszącej jej orkiestry. Zielone wino, proszę Państwa. Obiecałem w ubiegłym roku w naszej audycji, że wybierzemy się za pośrednictwem fal eteru, w dodatku z książką Mirosława Kuleby, do dawnego rewiru winiarskiego Hirtenberg, gdzie Związek Rzemiosł i Ogrodnictwa wybudował 18-metrową wieżę z restauracją i część z naszych słuchaczy już zapewne kojarzy, że mówię o wieży nazwanej w powojennej historii Zielonej Góry wieżą Braniborską. Obiekt stanął na winnicy wzorcowej, należącej również do Związku Rzemiosł i Ogrodnictwa, a z tarasu widokowego wieży przy dobrej pogodzie można zobaczyć 10 miast i niezliczoną liczbę wiosek, a nawet szczyty Sudetów. Proszę Państwa, wieżę, co i to jest bardzo ciekawy wątek, wybudowano dla upamiętnienia upadku na okolice wsi Wilkanowo w dniu 22 marca 1841 roku słynnego meteorytu, którego fragmenty eksponowane są w licznych muzeach świata. Tak o tym oczywiście pisze Mirosław Kuleba, który jest autorem, powtórzę to po raz kolejny, ale być może jacyś nasi słuchacze teraz włączyli odbiorniki. Mówię o jego książce Topografia winiarska Zielonej Góry, obficie cytując tekst Mirosława Kuleby. Wracamy na wieżę Braniborską, jest już po upadku tego meteorytu słynnego. Właścicielem winnicy, na którym zbudowano wieżę, był Friedrich Förster. Jego syn Wilhelm Förster został profesorem astronomii. Proszę Państwa, jak to ludzkie losy i w ogóle dzieje się splatają, no bo przecież dzisiaj na wieży znajduje się centrum astronomii. Właśnie historia w jakiś sposób się tutaj dopełnia. To on, czyli ten profesor astronomii, astronomii zakupił dla berlińskiego muzeum największy fragment wilkanowskiego meteorytu, namówił też ojca i Związek Rzemiosł i Ogrodnictwa do budowy wieży, na której planował prowadzić pokazy nocnego nieba. I tak winiarstwo splotło się w Zielonej Górze z astronomią. No, z gastronomią też, my o gastronomii mówimy. Także między gastronomią a astronomią w Zielonej Górze związki, jak widać, były bardzo bliskie. Mam na myśli właśnie restaurację, która została na tej wieży wkrótce założona. Budynek restauracyjny powstał na planie ośmioboku, podobnie jak usytuowana centralnie wieża widokowa. I ten, jak pisze Mirosław Kuleba, przysadzisty oktogon osadzony solidnie na winiarskiej piwnicy i jego wertykalna emanacja w postaci smukłej wieży są jak symbole ziemi i nieba łączących się harmonijnie w kosmosie, jak ładnie napisał autor topografii winiarskiej Zielonej Góry. Pierwszym znanym z nazwiska dzierżawcą lokalu był Heider, być może to późniejszy właściciel restauracji Heidersberg, Heinrich Gottlieb Heider. On reklamował wina pochodzące z winnicy przy tej restauracji, a butelki opatrywał w taką specjalną etykietę i stemplem, jako zaliczone przez fachową komisję do najlepszych win zielonogórskich. Reklama zawsze, proszę Państwa, jak wiemy, była dźwignią handlu i Heinrich Gottlieb Heider opanował to do perfekcji. No oczywiście utrzymanie lokalu i tej winnicy wzorcowej, no to na pewno było związane z dużymi kosztami, których, jak przypuszcza Mirosław Kuleba, nie pokrywały dochody z prowadzonej działalności, gdyż inaczej trudno wytłumaczyć fakt, że stowarzyszenie, które było właścicielem tego obiektu, sprzedało cały obiekt w prywatne ręce i w 1875 roku winnicę kupił August Förster, syn Friedricha Förstera seniora, kupiec, autor książek poświęconych historii miasta i regionu. Później wszystko przeszło w ręce ślusarza Gustawa Nirta, a później w 1878 roku czwórka przedsiębiorców, Gustav Freibus, kupiec Karl Lorenz, przedsiębiorca budowlany Richard May, producent winiaków i człowiek nazwiskiem Paulig, producent tkanin i dekarz Karl Schulz weszli w posiadanie tego obiektu, a restaurację Grünbergshohe objął Józef Schulz. No później w latach 88-1910 jako właścicielka posesji wzmiankowana jest wdowa Auguste Schulz. Tak dokładny jest Mirosław Kuleba i tak dokładne informacje o strukturze właścicielskiej dostajemy z jego pięknej i mądrej, pouczającej książki. W 1933 roku nieruchomość przeszła w ręce Georga Peca, instruktora winiarskiego. No i to jest bardzo ciekawa postać, ten Georg Pec, bo on przez pierwsze cztery dekady XX wieku był taką bardzo ważną postacią zielonogórskiego środowiska związanego z uprawą winorośli i produkcją wina. A pełnił też w mieście ważną funkcję kontrolera winiarskiego, a taki kontroler z ramienia rządu troszczył się o jakość win produkowanych przez miejscowych wytwórców. Także widzimy, że to tutaj nic nie szło na tak zwany żywioł, tylko wszystko było pod kontrolą i musiało funkcjonować w myśl obowiązujących zasad. Ta winnica wzorcowa, ona istniała dalej, oczywiście, ponieważ należała do wspomnianego już stowarzyszenia. I tam właśnie Georg Petz no nie tylko eksperymentował, ale prezentował też praktyczne sposoby prowadzenia i pielęgnacji krzewów winorośli. Znane były jego publikacje prasowe związane z zielonogórskim winiarstwem. No tutaj Mirosław Kuleba wymienia tytuły, tomy, w których to wszystko publikowano. Była taka specjalna redakcja, zasiadał w niej, w tej redakcji, Erwin Stein, a współautorami tomu był m.in. Alfred Finke, burmistrz miasta, czy nawet nadburmistrz, Oberbürgermeister, także dr Hermann Erklenz, starosta powiatowy, no to były już poważne persony. Ale wróćmy do Peca i do tego, co on o zielonogórskim winiarstwie mówił na podstawie niezwykle bogatej praktyki. Pec podkreślał szczególną przydatność gleb całego regionu zielonogórskiego dla uprawy winorośli. No to jest dobra wiadomość dla tych, którzy być może w najbliższym czasie w regionie zielonogórskim będą te winnice zakładać. Co jednak szczególnie wychodzi krzewom na korzyść, to łatwo i dobrze pochłaniające ciepło, głębokie dyluwialne gleby piaszczyste o gliniastym podłożu, w których rośliny wzmocnione intensywnym naświetlaniem i ogrzewaniem, wywołanym przez silne odbicie światła i promieni słonecznych, tu już cytuję, od ziemi zaczynają się niezwykle szybko rozwijać. I dalej cytuję z książki Mirosława Kuleby opinię Georga Petza: wybicie pędów z oczek i wzrost odbywa się bardzo szybko, przez co mała przewaga, którą początkowo winne krzewy mają na wiosnę na zachodzie, zostaje wyrównana już w porze kwitnienia. Dlatego też dobrze drewnieją nasze latorośle, a ich owoce w normalnych latach całkowicie dojrzewają i dają bez dodatku cukru całkiem dobre, w żadnym wypadku niekwaśne wino. No to już uwaga ode mnie, tu opinie były bardzo mocno podzielone. No ale Georg Petz trzyma się swojej wersji i pisze, że jakość tych win dorównuje zwykłym i średnim winom zachodu, a te pierwsze, czyli zwykłe, nawet przewyższa. Na temat zielonogórskiego wina sprzed II wojny światowej wypowiedział się też profesor Henik, szef Zakładu Chemii Winiarskiej Naukowo-Badawczego Instytutu Winiarstwa, Sadownictwa i Ogrodnictwa. No to już była poważna persona. I eksperci tego instytutu, których Henik, profesor Henik zaprosił na tę próbę, jak pisze Mirosław Kuleba, przystąpili do niej z wielkim zainteresowaniem. No, ja też przystąpiłbym do degustacji wina z wielkim zainteresowaniem, ale ci eksperci daliby sobie głowę uciąć, no, byli nieco uprzedzeni widocznie, że wino okaże się kwaśne. I teraz, co się okazało, jak odnotował Georg Petz, a za nim Mirosław Kuleba, po degustacji naukowcy byli zdumieni dobrą jakością i smakiem harmonijnego trunku, jakiego zupełnie się nie spodziewali. Panom spodobały się zwykłe wina stołowe dostarczone przez Petza, na co, jak podkreślił profesor Henig, niemały wpływ musiało mieć ich dobre prowadzenie w czasie dojrzewania w piwnicy. Proszę Państwa, to jest też ważne, co się z tym winem dzieje po jego zabutelkowaniu lub trzymaniu w beczkach. Szczególne uznanie wzbudziło czerwone wino z odmiany Blauer Spätburgunder z Pinot Noir, charakterem zbliżony do win burgundzkich. Georg Petz zmarł w 1957 roku w Guben. Natomiast ciekawa jest historia wieży. Po wojnie mieściła się tu także najmodniejsza w mieście restauracja, wieża Braniborska. Ja pamiętam ją z czasów już upadku w latach 70., upadku prestiżu tej restauracji, bo mieszkając na osiedlu Wazów, zaglądałem tam do niej, tak oczywiście kiedy już byłem pełnoletni, i nosiła ona wtedy kolokwialną nazwę Krwawej Wieży ze względu na liczne awantury i liczne interwencje milicji. Z czasem ten obiekt, który popadł w ruinę, tym obiektem zainteresował się profesor Janusz Gil, który poszukiwał siedziby dla nowo powstałego zakładu astrofizyki, i 23 czerwca 1909 roku doszło do uroczystości otwarcia i tu Mirosław Kuleba zwraca uwagę na obecność profesora Anthony Hewisha z Uniwersytetu w Cambridge, który w 1974 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie pulsarów. No, dzisiaj jest to bardzo zasłużone dla nauki Centrum Astronomii. Mirosław Kuleba zwrócił jeszcze uwagę na najbliższą okolicę naprzeciwko głównego wejścia do wieży po drugiej stronie ulicy Lubuskiej. Wtedy, kiedy Mirosław Kuleba pisał tą książkę, powstawał obiekt mający skupić sobie duchowe dziedzictwo miasta płynące z jego winiarskiej historii, kościół pod wezwaniem świętego Urbana I, papieża, patrona winnic. No to już jest uwaga ode mnie. Chrześcijaństwo oczywiście przejęło gigantyczną pogańską historię winiarstwa, kultury winiarskiej, związanej też z nią obrzędowości. Mirosław Kuleba zwrócił uwagę na to, że parafię, która została wydzielona z obszaru parafii świętej Jadwigi i Najświętszego Zbawiciela, erygowano 1 sierpnia 2009 roku. Pierwszym jej proboszczem został ksiądz Mirosław Donabidowicz, a zrządzeniem losu pierwsza msza święta, w której Mirosław Kuleba uczestniczył, to już jest część wspomnieniowa książki, uczestniczył w tym świeżo budowanym kościele, jeszcze bez dachu, pośród surowych ścian. Pierwszą tą uroczystością było nabożeństwo odprawione w niedzielę 11 kwietnia 2010 roku, następnego dnia po tragicznej śmierci w Smoleńsku prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Mirosław Kuleba wspomina także wizytę Lecha Kaczyńskiego podczas winobrania w 2007 roku. Odwiedził domek winiarza, przywdział wtedy zielony winiarski fartuch i skosztował zielonogórskiego wina i okolicznego także, bo już w tych latach pojawiła się grupa winiarzy spoza terenu Zielonej Góry. Tak wspomina te wydarzenia Mirosław Kuleba, autor monumentalnej książki pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry. Znów sięgniemy do muzyki związanej z winiarską tradycją Zielonej Góry, bowiem tyle ludzkich historii, losów jest związanych z tym miejscem. A Tadeusz Woźniakowski zaśpiewa o tym, jak to było niegdyś w święto winobrania. Towarzyszył mu zespół instrumentalny pod dyrekcją Mariana Radzika, a utwór nosi tytuł Kiedyś w święto winobrania.
Niedziela z kulturą.
Pokrzepieni romantyczną muzyką schodzimy spod wieży Braniborskiej, dziś Centrum Astronomii, przez osiedle Wazów w stronę Parku Tysiąclecia, dawnego cmentarza Zielonego Krzyża. W drugiej połowie XIX wieku cały ten teren pomiędzy Drogą Kisielińską a wspomnianym przed chwilą cmentarzem pokryty był winnicami, wśród których stało kilka zaledwie gospodarstw i domów winiarskich. Pozostałością tej starej zabudowy, jak pisze Mirosław Kuleba, jest wolno stojący budynek przy ulicy Wazów 16. Ta ulica się kiedyś nazywała Rorbusz Weg. Mirosław Kuleba podaje też niemieckie nazwy ulic, aby badający również historię Zielonej Góry, czy ci, którzy ją dobrze znają, fachowcy, no, mogli to wszystko jakoś tak, że no może fachowcy nie potrzebują tego aż tak bardzo, żeby to lepiej skojarzyć, ale dla czytelników zainteresowanych niemiecką historią miasta na pewno są to cenne wskazówki. I wracamy na Wazów 16. Dzisiaj dawna Rorbusz Weg do tego wolno stojącego budynku zbudował go mistrz kowalski Julius Lehmann, właściciel dwóch sąsiadujących ze sobą działek, na których znajdowały się winnice. Przy wielu naszych już przechadzkach, tych, których dokonywaliśmy w ubiegłym roku, uwagę naszą zwraca Mirosław Kuleba na dwuzawodowość czy wielozawodowość lubuskich winiarzy. Bardzo często ich podstawowe zajęcia były inne, natomiast winnice prowadzili dodatkowo, żeby wzmóc dochody z podstawowego źródła zarobkowania. Później w domu przy Rorbusz Weg, czyli Wazów 16, został urządzony miejski urząd ogrodniczy, a w końcu lat 30. XX stulecia. Stąd kierował tym wszystkim inspektor ogrodnictwa Johannes Spener, przewodniczący gminy luterańskiej w Zielonej Górze, autor publikacji poświęconych miejscowemu winiarstwu. No, to się wszystko jakoś ładnie kojarzyło. Ten, kto zawiadywał tym urzędem ogrodniczym, był fachowcem, no co w naszych czasach nieczęsto, powiem, się zdarza. Także mieścił się tu zarazem zarząd winnic miejskich i ten zarząd miał bardzo duże uprawnienia. O tych uprawnieniach możemy się przekonać z pisma burmistrza Zielonej Góry z 1936 roku. Fragment tego pisma cytuje Mirosław Kuleba. Zalecam, aby dla polepszenia jakości i sławy naszych win, to jest piękne stwierdzenie, możliwie długo opóźnić ogólne winobranie. Przed terminem winobrania wcześniej dojrzewające odmiany, na przykład niebieski Gutedel, mogą być zbierane wyłącznie na podstawie wcześniej uzyskanego pisemnego zezwolenia Miejskiego Urzędu Ogrodniczego. Bez zezwolenia dozwolony jest tylko zbiór winogron stołowych w celach spożywczych, tak napomina burmistrz. Na winnicach znajdujących się naprzeciwko cmentarza Zielonego Krzyża, to jest dzisiejszy Park Tysiąclecia, od początku XX wieku zaczęły powstawać budynki willowe. To są dzisiejsze domy przy ulicy Wazów 24, 26, 28 i 30. Posesja czy działka przylegająca do posesji przy Wazów 34 była wtedy winnicą należącą do Gustawa Zeilera, właściciela dużej wytwórni win i spirytualiów przy placu Matejki. Tam się zachowała bardzo ciekawa piwnica. Pominiemy już tutaj te szczegółowe kwestie właścicielskie, kto w czyje ręce to wszystko dalej przechodziło. No, trzeba jednak wspomnieć, że ten teren tych winnic, na ten teren wszedł późniejszy szpital. Szpital, w które zainwestowało religijne stowarzyszenie protestanckich kobiet, tak zwanych diakonis, które pełniły w szpitalu rolę pielęgniarek. Ta część szpitala działa do dzisiaj. To jest dzisiejszy budynek szpitala wojewódzkiego. Przez pewien czas jeszcze na terenie szpitalnym uprawiano winnice. No i tu dalej Mirosław Kuleba opisuje detale architektoniczne. No, mamy mało czasu w audycji, żeby do tych wszystkich szczegółów się odnieść. Ja bym chciał jeszcze wspomnieć o restauracji Rorbusz przy ulicy Wazów 68. No to były moje tereny łowieckie z dzieciństwa i dopiero z książki Mirosława Kuleby już w wieku, no może nie tyle dojrzałym, co już statecznym, dowiedziałem się, jaką rolę kiedyś pełnił ten budynek mieszkalny przy Wazów 68. Najpierw gospodarował tam przedsiębiorca budowlany Karl Mille, który nabył należącą od wdowy Augustę Szefer działkę przy ulicy Rorbuszwek 17, obfitującą w złoża gliny. Mille postawił w tym miejscu cegielnię i, co ciekawe, budynek restauracyjny. No ja pamiętam jeszcze wysoki komin, który stał tam na początku lat 70. i głęboką gliniankę, w której w dzieciństwie łowiliśmy rozwielitki, bowiem wszyscy hodowaliśmy rybki w akwarium. Dziś stoją tam budynki należące do Uniwersytetu Zielonogórskiego, a ta restauracja, no to był niezwykle ciekawy obiekt, bo oferował gościom bogaty program imprez przez cały rok. Bale noworoczne, święto piwa koźlaka i, proszę państwa, moje marzenie, nie udało się niestety odtworzyć wielkich świniobić w Zielonej Górze. No tu była pewna propozycja, żeby to robić w galerii u Jaćki, ale spotkało się to z drobnym, że tak powiem, oburzeniem. Proszę państwa, musimy powoli naszą przechadzkę kończyć. Mam nadzieję, że nasz radiowy spacer z książką Mirosława Kuleby pod tytułem Topografia winiarska Zielonej Góry dostarczył słuchaczom naszej audycji miłych wrażeń. Zamkniemy go kolejną tematyczną piosenką. Dziś poznajemy wina smak w wykonaniu Ryszarda Lisieckiego i zespołu instrumentalnego pod dyrekcją Mariana Radzika, a po niej Grzegorz Bugaj i Andrzej Pierzchała.
Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Skąd nasz ród? To pozycja wydawnicza dla miłośników historii w sensie najszerszym. Fascynująca. Przy tym znana już państwu para autorów, Kowalik-Słowiński, m.in. Czas dobiega końca czy Dragi i wojna, i tym razem wykazuje niezwykłą dość chęć ukazania wszelkich tych zjawisk historycznych i quasi-historycznych w najszerszym z możliwych kontekstów, przy okazji niejako weryfikując je brutalnie dość. Sam już tytuł, pytanie skąd nasz ród, stanowi ów kierunek zainteresowań, który powinien znaleźć wielu czytelników, admiratorów. A i podtytuł wyjaśnia wiele. Wielka Lechia oraz inne teorie i pseudoteorie pochodzenia Polaków. Pisząc o Słowianach, Prokopiusz Cezarei nie zadał sobie nawet trudu, by dowiedzieć się, skąd przybyli. Po prostu nic go to nie obchodziło. Istotne było, że napierają od północy na cesarstwo. 6 stuleci później problem ich pochodzenia skwitował Gal Anonim. Dajmy pokój rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których wspomnienie zaginęło w niepamięci wieków i których skaziły błędy bałwochwalstwa. Kim jesteśmy? Skąd nasz ród? Czy to prawda, że przed chrztem Polski tworzyliśmy Wielką Lechię, słowiańskie imperium stające jak równy z równym z Cesarstwem Rzymskim, przybyliśmy tu w ramach wielkiej wędrówki ludów, czy jak chcą niektórzy, byliśmy po okresie lodowcowym pierwszymi osadnikami w Europie, a reszta narodów to przybysze i przechodnie na naszym kontynencie, przedstawiamy większość teorii, nawet najbardziej karkołomnych, opowiadających o naszym pochodzeniu i powiemy uczciwie, co o nich myślimy. Wiele z nich nie ma żadnego naukowego uzasadnienia. I tak, Wielka Lechia, niezwyciężone imperium lekceważone przez oficjalną historiografię. Tysiąclecie państwa polskiego za Zygmunta Starego, czyli sarmackie dziedzictwo Polaków. Czy Polacy to Scytowie? Ale Ariowie to już na pewno. I dlaczego? Aleksander Wielki był Słowianinem, a jego wojska z naszej wyszły ziemi. Lechiccy Wenedowie, Polka Weneda, co nie chciała obcych. Czy Lechici to Lewici, którzy pomagali Mojżeszowi? A może polska państwowość przypłynęła na łodziach Wikingów? Co mówią mity, co językoznawcy, a co genetyka? Dziejopisarze i kronikarze. Jak odróżnić dzieła pisane ku pokrzepieniu serc od zwykłej blagi? Dzięki genetyce już wiemy, że naszej haplogrupy R1A1 nie imała się czarna śmierć, czyli dżuma. I to nas nie dziwi, bo my, Lechici, jesteśmy nie do spiłowania. To tezy, które znajdziecie państwo w tej poczytnej i fascynującej, jako się rzekło, lekturze podzielonej na dwie części, 504 strony, a w każdej, w pierwszej części 11 rozdziałów, a w części drugiej rozdziałów 7, plus znakomity indeks nazwisk i, jak przystało na poważne dzieło, bibliografia, dość obszerna. Wszystko to opatrzone wstępem i mottem: z naszej rodziny nie wychodziły wojny. Nie byliśmy przyczyną niczyjej zagłady, powiedział onegdaj Kornel Morawiecki. A zatem Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński, Skąd nasz ród, Wielka Lechia oraz inne teorie i pseudoteorie pochodzenia Polaków, wydawnictwo Fronda, Warszawa, 2021 rok.